Pewien człowiek szedł do miasta i po drodze spotkał śmierć i pyta się, co ty tu robisz? A śmierć mówi, no idę do miasta, dzisiaj mam zabrać 100 osób. 100 osób, no to straszne. A ona mówi, no taka robota, takie moje zadanie. No i ten człowiek pobiegł do miasta, żeby uprzedzić kogo tylko się dało o tym, że 100 osób ma umrzeć tego wieczoru. Następnego dnia rano spotyka znowu śmierć, kiedy wychodzi z miasta i pyta się, taki oburzony, jak to, miałaś zabrać 100 osób, a umarło 1000? Ona mówi, ja dotrzymałam słowa, zabrałam 100. Pozostali umarli ze zmartwienia. I tak to już jest, że czy tego chcemy w życiu, czy też nie, to zmartwienia zawsze nas gdzieś znajdą. Jak bardzo byśmy od nich nie uciekali, to one nas dopadną i w jakiś sposób nam o sobie przypomną. A zmartwienia tak naprawdę bywają różne i różne powody do zmartwień. Oto młoda dziewczyna o zaraźliwym uśmiechu i tryskająca zawsze energią. Ludzie patrzą na nią z podziwem i zastanawiają się, skąd ona ma tyle siły w sobie i tyle entuzjazmu do tego, aby żyć w taki sposób i robić te wszystkie rzeczy, które robi. Ale mało kto wie, że jej życie rodzinne to katastrofa, ponieważ nie może dogadać się ze swoją dorastającą córką. Ma to poczucie rosnącej przepaści pomiędzy nią a jej mężem. Wczoraj wieczorem się pokłócili. Dzisiaj on postanowił zostać dłużej w pracy, a ona siedzi w ich sypialni i przygląda album ze ślubnymi zdjęciami. I zastanawia się, co będzie dalej. I martwi się. Młody chłopak, elegancko ubrany w garniturze, białej koszuli, krawacie, wychodzi z sali egzaminacyjnej, ale wystarczy tylko jedno spojrzenie, aby wiedzieć, że nie wychodzi stamtąd jako człowiek sukcesu, jako zwycięzca, który ma cały świat u swoich stóp, ale on już wie, że ten egzamin nie poszedł mu zbyt dobrze i że przynajmniej w tym roku nie pójdzie na wymarzone studia. Kiedy myśli o swojej przyszłości, to po prostu martwi się. Zastanawia się, co będzie dalej. Właśnie rozpoczęło się spotkanie małej grupy AHA, gdzie ludzie spotykają się i studiują Biblię. Jeden z uczestników przyszedł nieco spóźniony i to było trochę dziwne, bo on zawsze taki poukładany, zawsze punktualny, przychodził na czas. A teraz jest spóźniony, taki rozkojarzony, jakby trochę nieobecny. Nikt o tym nie wie, ale on wie, że w jego teczce są wyniki badań i jego zdjęcia rentgenowskie. Lekarz zobaczył dziwne plamy na płucach i powiedział, że potrzebne są dodatkowe badania. A on się martwi, bo też nie chce martwić żony. I tak to jest z tymi zmartwieniami, że bez względu na to, jak bardzo byśmy nie próbowali ich unikać i o nich nie myśleć, to one zawsze znajdą sposób, aby nam o sobie przypomnieć i nas dopadają w różnych miejscach naszego życia. A czasem ta sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo jak wyznał pewien człowiek, mówiąc, w moim życiu przeżyłem wiele tragedii, z których większość nigdy nie miała miejsca. Bo tak jest czasami, że martwimy się o to, co aktualnie się dzieje, o rzeczy, z którymi się zmagamy, ale czasem też martwimy się o to, co stać się może, co może się wydarzyć. A więc martwimy się o to, o swoje dzieci, czy wyrosną na porządnych ludzi. Martwimy się, że możemy stracić pracę albo stracić zdrowie. Martwimy się, bojąc się samotnej starości. Martwimy się o to, jak spłacimy kredyt i tak dalej, i tak dalej. Martwimy się o rzeczy, które tak naprawdę jeszcze się nie wydarzyły. A kiedy dzieje się coś naprawdę złego, to wtedy w naszych głowach też tworzymy scenariusze. Nasze myśli biegną w różnym kierunku i oczywiście martwimy się tymi najbardziej smutnymi, dramatycznymi scenariuszami. Ktoś kiedyś policzył, zupełnie nie wiem jak policzył, ale policzył, że podobno 80% zmartwień w naszym życiu dotyczy spraw, które nigdy nie mają miejsca i się nie wydarzają. A więc jak radzić sobie z zmartwieniami? Jak się martwić, żeby się nie zamartwić? To pytanie spędza sen z oczu wielu ludziom, którzy się martwią, ale też ludzie mają różne sposoby na to, jak sobie z tymi zmartwieniami radzić, ponieważ są tacy, którzy próbują ignorować zmartwienia. Starają się żyć beztrosko, a polega to na tym, że to zmartwienia gdzieś zamiatają pod dywan, tak jakby nie było problemów do zmartwień. Ale ten sposób to bardzo nie działa, ponieważ wcześniej czy później te zmartwienia spod dywanu wyłażą i przypominają o sobie. Jeszcze inni próbują zagłuszyć rozrywką, zabawą, czasami ciężką pracą, alkoholem, ale to też nie działa, ponieważ te wszystkie rozwiązania tylko dodają zmartwień, a nie ich ujmują. Więc szukając odpowiedzi na to pytanie, jak radzić sobie ze zmartwieniami, postanowiłem wsłuchać się w najsławniejsze kazanie Jezusa, zwane kazaniem na górze. I w tym kazaniu Jezus o zmartwieniach mówi, ale zaczyna w dosyć dziwny sposób, a mianowicie mówi tak. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku, a jeśli ciemnieje źródło twojego światła, to gwarancie będzie naprawdę wielka ciemność. I to ciekawe, bo w tych słowach, które są początkiem dyskusji o zmartwieniach, tak naprawdę Jezus nic nie mówi o zmartwieniach, ale mówi, że nasze oko, naszego ciała jest jak lampa. Jeżeli oko dobrze funkcjonuje, to i całe ciało dobrze funkcjonuje i my wiemy, jak to działa. Bo wystarczy, że czasami zgaśnie nagle w nocy światło w naszym domu i znajdziemy się w ciemności i okazuje się, że mimo, że znasz swoje mieszkanie dobrze, to nie możesz trafić drzwi, obijasz się o ścianę, potykasz się o fotel, strącasz ręką doniczkę, przestajesz widzieć, całe twoje ciało nie funkcjonuje jak trzeba, bo nie widzisz dobrze. I podobnie jest w życiu, że to, jak patrzymy na życie, ma wpływ na to, w jaki sposób żyjemy. To, jak postrzegamy życie, ma wpływ na to, w jaki sposób będziemy przez to życie przechodzili. A więc to jest pewien sekret. Od tego, jak dobrze na życie patrzymy, zależy to, jak dobrze żyjemy. A zmartwienia to kwestia spojrzenia. I właśnie być może dlatego w tym 6 rozdziale Ewangelii Mateusza tak wiele uwagi Jezus poświęca kwestii patrzenia. To jest w zasadzie jeden z motywów, wątków, który powtarza się w tym rozdziale najczęściej. Jezus zaczyna ten rozdział od tego, że mówi, kiedy dajecie komuś, kiedy wspieracie biednych, to nie róbcie tego na pokaz, żeby ludzie widzieli, ale zróbcie tak dyskretnie, bo Bóg patrzy w ukryciu, On widzi. Podobnie mówi, tak samo jest, kiedy modlimy się albo kiedy pościmy. Nie róbmy tego po to, aby ludzie nas widzieli, ale tak, żeby to Bóg widział. A więc Jezus nie uczy tylko o modlitwie, o poście, o dawaniu, ale uczy właściwego spojrzenia na modlitwę, na post, na dawanie. A potem mówi, nie gromadźcie skarbów na ziemi, gdzie je można łatwo stracić, gdzie je mole zjedzą albo rdza zniszczy, ale gromadźcie skarby w niebie, tam, gdzie ani mól, ani rdza nie zniszczy. A więc Jezus nie tylko uczy o pieniądzach, ale uczy właściwego spojrzenia na pieniądze. A potem w dalszej części tego fragmentu uczy o zmartwieniach, ale uczy czegoś więcej, bo pokazuje właściwe spojrzenie na zmartwienia. I dalej mówi tak, nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? I to znowu ciekawe, bo Jezus mówiąc o zmartwieniach, znowu jakby zaczyna nie w tym miejscu, co trzeba, bo mówi, nie można dwóm panom służyć, nie można służyć Bogu i pieniądzom. Musicie wybrać, komu chcecie służyć tak naprawdę. I to jest intrygujące, dlaczego zaczyna w ten sposób, zaczyna tą dyskusję o zmartwieniach od pieniędzy. Bo pomyślmy przez chwilę, czym ludzie dzisiaj najczęściej się martwią. No martwią się o swoje dzieci, żeby wyrosły na porządnych ludzi, żeby poszły na studia, żeby zaczęły swoją własną rodzinę, żeby miały dobry start w życiu. Martwią się o swoją pracę, o swój dom, o kredyt się martwią, żeby go spłacić. Martwią się o swoje zdrowie, martwią się o swoją starość, no martwią się różne rzeczy. Ale często tak jest, że wspólnym mianownikiem tych zmartwień, chociaż są różne, wbrew pozorom są właśnie pieniądze. Bo gdybyś tak usiadł i porozmawiał z takim człowiekiem, byś usłyszał, no tak, naprawdę najważniejsze to, żeby pieniądze były. Bo jak będą pieniądze, to i dzieci się wychowa, na studia się je pośle, i kredyt się spłaci, i dom się wybuduje, i starość będzie bezpieczna i spokojna, a jak człowiek zachoruje, to przynajmniej dla dobrego lekarza zapłaci. Byleby pieniądze były. I okazuje się, że tak naprawdę wszystko opiera się na pieniądzach i to one są tym, co daje poczucie bezpieczeństwa. I to jest to, czego pragniemy w życiu, czego szukamy. A Jezus zadaje pytanie. Nie. Zanim rozmawiamy o zmartwieniach, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, komu służysz? Bogu czy pieniądzom? Kto jest twoim Bogiem? Bo tak to już jest, że to, o czym myślisz najczęściej, czego pragniesz najbardziej, to, w czym lokujesz swoje poczucie bezpieczeństwa, co ciebie napędza w życiu, to, co jest twoją motywacją do działania, to staje się twoim Bogiem. i w życiu wielu ludzi. Chociaż być może do tego się nie przyznają. Tym Bogiem są pieniądze, bo to wokół tego wszystkiego kręci się ich życie. I to one są fundamentem ich poczucia bezpieczeństwa. A pieniądze to taki wredny Bóg. Bo ty się troszczysz o Niego, dbasz o Niego, a On nie troszczy się o ciebie. Nie dba o ciebie. Poświęcasz swój czas i zdrowie i życie, żeby go zdobyć, a Jego nie obchodzi. Twój czas, twoje zdrowie i twoje życie. I nie da ci życia, i nie da ci zdrowia. Nie da ci więcej czasu. To taki wredny Bóg, bo im więcej go masz, tym bardziej się martwisz, żeby go nie stracić. To jest taki Bóg, który nam nie pomoże w naszych zmartwieniach, a bardziej jest dodatkowym źródłem zmartwień. Stąd Jezus zadaje pytanie, no właśnie, komu służysz? A skoro zmartwienia to kwestia spojrzenia, więc Jezus mówi dalej tak. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, mimo całej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był swym strojem, nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się, nie stawiajcie się, co będziemy jeść i co będziemy pić i w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopotą się narody, wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I tak to jest, że czasami idziemy przez życie z takim przekonaniem, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas. To ja muszę zarobić, to ja muszę załatwić, to ja muszę zdobyć. I w pewnym sensie jest w tym trochę prawdy, bo nasze lodówki same się nie napełnią, rachunki same się nie opłacą. Ale to nie jest cała prawda o naszym życiu. Dlatego Jezus daje swoim uczniom i swoim słuchaczom lekcję poglądową i mówi, czas się rozejrzeć, bo przecież zmartwienia to kwestia spojrzenia. Mówi, popatrzcie. Popatrzcie na ptaki. One nie mają lodówek, zamrażarek, nie sieją, nie zbierają. A Bóg je karmi. To Bóg się nie troszczy. Mówi, popatrzcie. Popatrzcie na, wyjdźcie na pole, popatrzcie na kwiaty polne. Nie chodzą do drogich sklepów, nie kupują drogich ubrań. A czasami nawet królowie blado przy nich wyglądają. A to Bóg takie ubiera. Bóg się troszczy. I tak to jest, że my też, jak tu jesteśmy, mamy to poczucie i swoje historie o to, jak Bóg się o nas troszczy. Bo być może pamiętasz ten czas, kiedy brakowało pieniędzy. Kiedy zastanawiałeś się, jak zapłacić rachunki. Jak dożyć do końca miesiąca. I może nie było łatwo. Może trzeba było zrezygnować z planów wyjazdu na wakacje. Może trzeba było zrezygnować z innych planów i marzeń. Ale Bóg się zatroszczy. Albo pamiętasz ten dzień, kiedy okazało się, że dzieciaki w szkole rozrabiały i to był początek całej serii problemów z dziećmi w szkole. Trudne rozmowy z dziećmi, jeszcze trudniejsze z nauczycielami. Ciężko było. Ale Bóg się zatroszczył. Bóg przeprowadził. Bóg pomógł. Jedna z takich pierwszych lekcji o tym, że Bóg się troszczy w moim życiu, to była lekcja, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. To było w czasach komunizmu i kryzysu, kiedy jak się poszło do sklepu spożywczego o godzinie 12, to na półkach był ocet i musztarda i czasami zapałki. A w sklepach odzieżowych były puste wieszaki. No i właśnie w tym okresie, to była jesień, mama odkryła, że wyrosłem z kurtki jesiennej. Jest jesień, jest zimno, a ta po prostu kurtka już się nie nadaje. No i nie było gdzie kupić. Nie było jak kupić. Więc mama zaczęła się po prostu o to modlić. Boże, potrzebujemy kurtki. Prosimy, aby się zatroszczył. Któregoś razu przychodzimy do kościoła i pastor mówi, wierzący za granicą postanowili nam pomóc i przysłali nam tutaj różne potrzebne rzeczy. każda rodzina dostanie pudełko. Nie wiem, co jest w tych pudełkach, ale to pudełko jest wasze. Zabierzcie pudełko do domu. No i dał nam pudełko. Możeśmy wzięli pudełko, zanieśli do domu. Potem cała rodzina zebrała się wokół pudełka, no bo nieczęsto się takie pudełko dostaje. Otwieramy pudełko, a tam na samej górze, na samym wierzchu leży kurtka. Idealnie pasująca dla małego chłopca. Bóg się zatroszczył. Bóg się zatroszczył i dalej się troszczy. Ale my często tego nie widzimy. Nie widzimy, jak Bóg się troszczy, bo jesteśmy jak człowiek, który patrzy na życie jak na monetę. Jeżeli ta moneta to są nasze zmartwienia, to czasem jest tak, że kiedy przesuniemy monetę bardzo blisko do oka, to jedyne, co widzimy, to widzimy swoje zmartwienia. To są moje problemy, moje troski, które przysłaniają mi wszystko inne. Ale Bóg mówi, nie. Jest lepszy sposób patrzenia. Popatrz na kwiaty, na ptaki, a być może zobaczysz coś więcej. Coś więcej niż ptaki, kwiaty, bo zobaczysz Boga, który jest dobrym Bogiem, który troszczy się o ciebie każdego dnia. I karmi, i zaopatruje, i sprawia, że dzisiaj tu jesteś, że oddychasz, że masz coś, co jeść. A to wszystko zaczyna się od wyboru. Komu chcę służyć? Czy chcę służyć pieniądzom, które nie dbają o mnie i nie troszczą się o mnie? Czy też może podejmę inną decyzję? I zamiast troszczyć się o swoje sprawy, mogę zaufać Bogu i zobaczyć, jak On troszczy się o mnie. Czasem jednak w życiu jest tak, że naprawdę gdzieś utkniemy. Że zmartwienia, które nas dopadają, są takie, że nie da się po prostu o nich nie myśleć. I wiemy, że ta przyszłość, która jest przed nami, wcale nie maluje się kolorowo. Bo wydarzyło się coś tragicznego albo znaleźliśmy się w sytuacji naprawdę kryzysowej. I wtedy zastanawiamy się, jak sobie z tym poradzić. Ale Jezus nawet w tej sytuacji pokazuje, że zmartwienia to kwestia spojrzenia. I od tego, jak dobrze na życie patrzymy, zależy to, jak dobrze żyjemy. I zmienia naszą perspektywę na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I dalej Jezus do swoich uczniów mówi tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. I to ciekawe, ponieważ czasami w sytuacjach takich kryzysowych, dramatycznych, my albo wybiegamy myślami wstecz. Myślimy o tym, co się stało, co się wydarzyło, co miało miejsce, czy dobrze zachowaliśmy się, czy źle. Albo wybiegamy myślami w przyszłość. Zastanawiamy się, co będzie, jak to będzie, jak się zachować. Ale faktem jest, że my nie mamy wpływu ani na przeszłość, ani na przyszłość. Bo przeszłości nie można już zmienić, a przyszłość też nie do nas należy. Też nie możemy jej kontrolować. Jedna chwila, którą mamy wpływ, to jest dzisiaj, to jest teraz, to jest teraźniejszość. To jest ta chwila, w której możemy decydować. Dlatego Jezus w tym tekście mówi, nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro troszczy się samo o siebie, ale dzień dzisiejszy ma dość swoich własnych zmartwień. To jest ten moment, kiedy można coś zrobić, kiedy można podejmować działanie i decyzje. Ja osobiście tego doświadczyłem bardzo mądrości tej rady Jezusa. W jednej z takich najbardziej dramatycznych chwil mojego życia, kiedy przeżywałem ostatnie 2 tygodnie życia mojej mamy. I to był taki szczególnie trudny, emocjonalnie i fizycznie wyczerpujący okres. I dla mnie, i dla mojego taty, i dla mojego starszego brata, ponieważ we trzech zajmowaliśmy się mamą w domu. I wtedy właśnie każdego dnia przypominałem sobie tą jedną zasadę i starałem się przypominać to mojemu tacie, mojemu bratu, kiedy oni czuli się wyczerpani. Słuchajcie, każdy dzień przeżywamy pojedynczo. Jeden dzień naraz. I sukces polega na tym, żeby przetrwać. Przetrwać do końca dnia. Nie myślimy o tym, co było wczoraj, co mogliśmy zrobić lepiej. Nie myślimy o tym, co będzie jutro, czy sobie damy radę, czy nie. Dzisiaj jest dzisiaj. Przeżywamy dzisiejszy dzień. Mamy dotrwać do wieczora. A potem pójdziemy spać. Jeśli Bóg pozwoli, to się obudzimy, wstaniemy i rozpoczniemy kolejny dzień i sukces będzie polegał na tym, aby też go przetrwać. Przeżywamy jeden dzień naraz. Jednak to, co naprawdę dawało nam nadzieję w tym trudnym okresie, to też to, o czym Jezus pisze, o czym mówi w tym tekście dalej. A mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Po to, żeby przeżywać każdy dzień naraz, nawet nie trzeba być chrześcijaninem. Wystarczy być buddystą. Oni też przeżywają każdy dzień pojedynczo. Ale Jezus mówi, chociaż nie mamy wpływu na przyszłość, ale tylko na teraźniejszość, to co się dzieje teraz, to pokazuje nam, że nasza przyszłość jest zagwarantowana. Że żyjąc tu i teraz, możemy żyć ze świadomością Bożego Królestwa, które nie kończy się tu i teraz, ale jest wieczne, wykracza poza nasze pojmowanie przyszłości nawet, bo się nigdy nie kończy. To Królestwo nie ma końca. I ta myśl zachęca nas, nawet w tych momentach, kiedy sami zmierzamy się ze śmiercią, z odchodzeniem i z końcem. I to znaczy, że nawet w tych dramatycznych chwilach możemy żyć jak obywatele Bożego Królestwa tu i teraz, szukając sprawiedliwości, próbując to Królestwo godnie reprezentować. A więc okazuje się, że Jezus stoi nas przed dwoma wyborami. Komu chcesz służyć? A drugie, czego szukasz? Tego, co teraźniejsze, czy tego, co wieczne? Mogę szukać tego, co teraźniejsze i zapętlić się w tym, co jest w chwili obecnej, tymi zmartwieniami, albo mogę podjąć inną decyzję. I zamiast martwić się tym, co teraźniejsze, mogę szukać tego, co wieczne. Bo jedno i drugie jest w rękach Boga. Hudson Taylor to był znany misjonarz w Chinach, który przygotował do pracy misyjnej wielu innych, szkolił młodych misjonarzy. Kiedy ich przygotował do pracy misyjnej, to powtarzał jedną rzecz. Mówi im, oddajcie Bogu swoje plany, swoje marzenia, swoich bliskich i siebie samych. A kiedy Bogu już wszystko oddamy, to wszystko będzie w Jego rękach. Wtedy już nie będziemy mieli się o co martwić. Bo zamiast się martwić tym, co teraźniejsze, mogę szukać tego, co wieczne. Bo jedno i drugie jest w rękach Boga. A przecież wiemy, że zmartwienia to kwestia spojrzenia.